Radiowa Klinika Zdrowia. Magazyn medyczny. Zaprasza Krzysztof Czerwiecki.
Dziś o szczepieniach w aptekach. Od ponad roku już w Polsce mamy możliwość szczepienia się na przykład na COVID-19 i nie tylko. Prawie natychmiast. Bez kolejek i bez zapisywania w ośrodkach zdrowia. W 2025 roku liczba pacjentów bardzo zauważalnie wzrosła. Mówi nasz gość, doktor nauk medycznych Marek Tomkow. Dodam, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.
Dzień dobry Państwu.
A jak to przedstawia się w liczbach?
Myślę, że farmaceuci, to bardzo często podkreślamy, to jest ogromny, niewykorzystany potencjał. W Polsce jest ponad 11 tysięcy aptek, do których trafia codziennie 2 miliony ludzi, gdzie 27 tysięcy farmaceutów potrafi pomagać tym osobom nie tylko przy realizacji recept, to marnowanie tego potencjału jest grzechem zaniedbania i grzechem zaniechania. Jeżeli spojrzymy w drugim kierunku, czyli w kierunku aptek szpitalnych, gdzie są farmaceuci kliniczni, ludzie, którzy wiedzą, jak operować nie tylko lekami, ale również ich ceną, żeby przynosić oszczędności, to jest kolejne miejsce, gdzie ten potencjał jest absolutnie zmarnowany. Dzisiaj, kiedy jeździmy do Europy, patrzą na nas z ogromną zazdrością. Gdyby nie COVID, gdyby nie pewien przypadek i determinacja bardzo, bardzo wielu ludzi, to by się nigdy nie wydarzyło. Gdyby nie COVID, nigdy nie dano by nam możliwości wystawiania recepty farmaceutycznej w zagrożeniu zdrowia pacjenta. Przed pandemią wystawialiśmy takich recept 50, czasem 200 miesięcznie. Mówimy o roku 2019, wtedy kiedy weszła e-recepta, bo te dane są absolutnie perfekcyjne. W ubiegłym roku, w październiku, farmaceuci wystawili takich recept prawie 500 tysięcy, dlatego że zmodyfikowano nasze możliwości. Pozwolono nam wystawiać recepty na szczepionki, zwłaszcza szczepionki refundowane. Pozwolono nam wystawiać takie recepty w przypadku antykoncepcji awaryjnej. Zmieniono definicję, która mówiła, że już w zagrożeniu zdrowia możemy pomóc pacjentowi. I to pokazuje ten gigantyczny potencjał. Natomiast szczepienia są ciekawe z innego powodu. Po pierwsze, przed pandemią ani farmaceuci, ani pacjenci nie byli tymi szczepieniami zainteresowani. Dzisiaj, kiedy widzimy ten ogromny sukces, zwiększenie wyszczepialności o 1/3, to pokazuje, że wystarczyło tylko dać nam szansę. No, musieliśmy się nauczyć podawać iniekcje, musieliśmy się nauczyć pracować z krwią, musieliśmy się nauczyć pracować z pacjentem w ramach takiej intensywnej pierwszej pomocy, gdyby, nie daj Boże, doszło do omdlenia, zatrzymania akcji serca, czy jakichkolwiek innych problemów, które mogą wystąpić przy szczepieniu, tak jak przy każdym innym zabiegu medycznym. Gdybyśmy wypisywali na liście tego, co możemy robić, no to oczywiście na pierwszym miejscu powinny się pojawić przeglądy lekowe, które nie wyszły do dzisiaj. Proste porady, proste badania diagnostyczne, na które czekaliśmy 30 lat. Proste rzeczy, które związane są z kontynuacją recepty, bo przecież to jest wpisane w ustawie od 5 lat. Profilaktyka, a więc dzisiaj jesteśmy w stanie w aptekach zrobić największe badanie przesiewowe, jakie sobie tylko wymarzymy. Czy to pod kątem mierzenia ciśnienia, czy to pod kątem badania poziomu cukru, czy pod kątem sprawdzania BMI pacjentów, a więc ważenia, mierzenia ich. To są rzeczy, które nie wymagają wielkiego nakładu ani wielkiej wiedzy. Farmaceuci są ludźmi po studiach medycznych, więc radzą sobie z tym bez problemu. I to w ogóle nie działa. Zadziałały tylko szczepienia, no i trudno powiedzieć, że dzięki COVID-owi, ale w zasadzie mówiąc brutalnie, tak to wyszło. 5 lat temu mogliśmy sobie dywagować, czy farmaceuci zechcą, czy się nadają, czy będą się w stanie przystosować do nowych warunków, czy są otwarci na nowe wyzwania, czy chcą się dokształcać, czy chcą wejść w bezpośredni kontakt z pacjentem już w samej aptece, w gabinecie opieki farmaceutycznej. Dzisiaj wiemy, że te wszystkie rzeczy zostały obalone właśnie szczepieniami. Potrafiliśmy w ciągu kilku tygodni przerobić apteki i w ciągu kilku tygodni stworzyć 2400 punktów szczepień. Dzisiaj już zapomnieliśmy o jeszcze jednym elemencie, bo on był krótko, ale kiedy minister Niedzielski miał problem z liczbą punktów pobrań wymazów przeciwko COVID-19, farmaceuci w ciągu kilku dni stworzyli ponad 200 punktów wymazowych. Czekaliśmy na możliwość wykonywania badań diagnostycznych 30 lat. Rozporządzenie w tej sprawie powstało w 24 godziny. A my w kilka dni później zrobiliśmy 200 punktów. To pokazuje, jaki jest potencjał. Wszyscy nam mówią, że jesteśmy ważni. Wszyscy mówią, że jesteśmy istotnym ogniwem tego systemu. I tych sloganów słyszę każdego dnia dziesiątki. Tylko za tym nie idzie absolutnie nic. Mamy zaufanie pacjenta. Mamy przygotowaną bazę, zarówno jeżeli chodzi o merytorykę, jeżeli chodzi o świetnie przygotowanych ludzi, jak i lokale, sprzęt i to wszystko, co dzisiaj funkcjonuje na poziomie europejskim, chociażby pod względem informatyzacji. Apteki, które w 12 tygodni wprowadziły e-receptę, kilka tygodni później wprowadziły zintegrowany system monitorowania obrotu produktami leczniczymi, unikalny na skalę światową. Kilka tygodni później w ramach cybertriatlonu wprowadziliśmy serializację. Dzisiaj po 6 latach się dowiadujemy, że wszystkie kraje europejskie miały w to wejść. Weszło 13, Polska to zrobiła w znakomitym jednolity sposób. Czyli legislacyjnie jesteśmy na to gotowi. Mamy przestrzeń na konsultacje farmaceutyczne, na badania diagnostyczne, mamy przestrzeń na przeglądy lekowe, receptę kontynuowaną. Nie potrzeba wiele. Wystarczy chcieć. I to, co się stało ze szczepieniami, to, co się stało z pigułką dzień po, przypomnijmy sobie. Jeżeli ministerstwo chciało, jeżeli politycy chcieli, to potrafili stworzyć błyskawicznie rozporządzenie, potrafili stworzyć błyskawicznie usługę, która jest konsultacją. Mamy w tej chwili 40 kilka tysięcy konsultacji, które wykonali farmaceuci w ciągu 2 lat. Dodatkowo drugie tyle to są konsultacje, które zostały wykonane komercyjnie. I teraz jeśli słyszę, że na program Moje Zdrowie poszło 700 milionów z jednej strony, kilkaset milionów z drugiej strony, to zastanawiam się, czy tak trudno jest znaleźć te kilka milionów na proste projekty typu rzucanie palenia w aptece, typu nauka obsługi inhalatorów. Czy tak trudno jest znaleźć pieniądze na przegląd lekowy, gdzie my wiemy, że to wróci natychmiast. Dlatego, że Polska jest krajem, który ma jeden z największych programów dostępu do leku dla seniorów chociażby.
Panie doktorze, panie prezesie, a jak wielu pacjentów skorzystało z tej formy szczepień w ubiegłym roku 2025 w aptekach w Polsce?
Przede wszystkim ten zbieg możliwości, który się pojawił, a który trwał prawie 5 lat. Zaczął się od COVID-u, doszła grypa i dzisiaj mamy wreszcie wzrost wyszczepialności. Kilkaset tysięcy osób przyjęło szczepienie przeciwko RSV. Dodatkowe setki tysięcy osób przyjęły szczepienia przeciwko grypie.
Może pan wymienić szczepienia w ogóle w aptekach w Polsce, jakich dokonujecie? Przeciwko jakim chorobom?
Oczywiście bardzo popularna jest grypa. W tym sezonie bardzo popularne było też szczepienie przeciwko RSV. Dlatego, że to jest droga szczepionka. I tu naprawdę szacunek dla Ministerstwa Zdrowia za to, że zdecydowano się po pierwsze refundować, po drugie wpisać na listę 65+. Ponieważ mamy blisko 10 milionów ludzi, a więc wszystkich seniorów w Polsce, którzy nagle te drogie szczepionki mogą dostać po prostu całkowicie za darmo. Dodatkowo Narodowy Fundusz Zdrowia płaci farmaceucie za wykonanie tego szczepienia, za wykonanie kwalifikacji, za wpis do elektronicznej książki szczepień. Oprócz grypy i szczepienia przeciwko RSV i oczywiście kolejnej dawki COVID-u, choć ona już nie jest tak kusząca jak te pierwsze, które były w trakcie pandemii, możemy szczepić na 26 różnych chorób. Właściwie 23, bo 3 są dziecięcymi, a my szczepimy tylko dorosłych, ale w tym są szczepienia przeciwko pneumokokom, przeciwko krztuścowi, WZW, jak również kwestie półpaśca, ale także przeciwko bardzo egzotycznym chorobom, również chorobom tropikalnym. Mnóstwo jest tych chorób, przed którymi możemy chronić pacjentów. Oczywiście pacjenci mają wybór. Chcą, zapraszamy, ale przede wszystkim uważamy, że nasza rola to też edukacja. I farmaceuci zrobili coś, co jest naprawdę niesamowite, ponieważ bardzo często szczepią w ramach koadministracji, czyli pacjenci przychodzą i mówią: zaszczepiłem się na COVID, ale chciałbym się jeszcze zaszczepić na grypę. Świadomy farmaceuta proponuje takie szczepienie, wiedząc, że tutaj nie ma ryzyka i ci pacjenci się po prostu szczepią. Mamy nadzieję, że te osoby, które zaszczepiły się w tym sezonie, przyjdą również w przyszłym, bo faktycznie ten poziom satysfakcji, który sprawdzamy po stronie pacjentów, jest naprawdę ogromny.
Ale jedno co zastanawiające to fakt, że waszej pomocy farmaceutów nie uwzględniono w działaniach na rzecz obronności kraju. Czy dobrze zauważyłem?
Tak. Dlatego, że mamy czekać na następną pandemię? Mamy czekać na następny kataklizm, żeby pokazać, że my jesteśmy potrzebni? Nas nie ma w systemie bezpieczeństwa państwa. Nie istniejemy. Apelujemy o to, żeby nie tylko wpisać nas na listę branż strategicznych, ale żeby ten rynek objąć nadzorem wszystkich możliwych służb. I ten żal, który jest i ta gorycz, wynika również z tego, że to jest rynek strategiczny, który jest wart blisko 60 miliardów rocznie. I kto go pilnuje? 100 kilkudziesięciu farmaceutów. Czym oni mają dzisiaj działać? Tą papierową teczką ze spiętą gumką? Wszystkie odpowiedzialne kraje chronią swoje rynki. 80% aptek w Europie ma solidne bariery prawne przed tym, żeby nie zostać przejętymi. A Polska stoi. I ten grzech zaniedbania może nas kosztować najdrożej.
Wróćmy jeszcze do informacji, kiedy najlepiej warto się szczepić na konkretne choroby. Czy pora roku ma znaczenie, jak długo szczepienie jest skuteczne?
Mówimy o długotrwałej odporności. Szczepić się można w dowolnym momencie. Natomiast dzisiaj problemy techniczne sprawiają, że część pacjentów musi po prostu jeszcze wrócić do lekarza po receptę właśnie po to, żeby potwierdzić swoje uprawnienia. Myślę, że następny sezon to będzie właśnie sezon, w którym półpasiec, pneumokoki i RSV będą królowały. I dzisiaj już można powiedzieć śmiało, że te apteczne punkty szczepień stają się powoli całorocznymi. Jestem głęboko przekonany, że kolejny sezon może być jeszcze lepszy niż ten. Mamy za sobą absolutnie rewolucyjne zmiany i w sensie logistycznym, i w sensie mentalnym, i farmaceutów, i pacjentów, i decydentów. To jest połączenie kilku czynników, czyli i kwestii darmowej szczepionki, i kwestii darmowego świadczenia, czyli tego, co wykonuje farmaceuta, bo trzeba tutaj naprawdę docenić Narodowy Fundusz Zdrowia za to, że rozszerzył do kilkunastu finansowanie tych szczepień i do tego możliwość wystawienia recepty z refundacją. Te wszystkie trzy elementy, jeżeli współgrają ze sobą, no to pacjenci są zadowoleni, widać ewidentne efekty. Jeśli któregokolwiek z nich brakuje, no to zawsze jest ten trójkąt już troszeczkę osłabiony.
A czy znane są liczby? W jak wielu aptekach obecnie w Polsce można się zaszczepić? I czy tych aptek przybywa?
W trakcie pandemii udało się stworzyć w bardzo krótkim czasie 2400 punktów szczepień. Potem w momencie, kiedy brakowało nam ciągle jakiegoś elementu, a to recept, a to finansowanie szczepionki, a to dokumentacji i tak dalej, ten zapał do szczepień spadł. W którymś momencie spadliśmy do 1400 zarejestrowanych punktów, przy czym niektóre z nich już miały po jednym, po dwa szczepienia. Czyli były, a jakoby ich nie było. W momencie, kiedy w ubiegłym sezonie nastąpiła akumulacja tych wszystkich uprawnień, możliwości, to zauważyliśmy wzrost liczby punktów szczepiących. Kilka miesięcy temu przekroczyliśmy 2000, w tej chwili, jeśli dobrze kojarzę, jest to około 2200. Ale wystarczyłoby zrobić prostą zmianę w rozporządzeniu, pozwolić nam otworzyć inne pomieszczenia, oczywiście z zachowaniem wszystkich możliwych procedur. I jestem przekonany, że ta liczba wzrosłaby bardzo mocno.
To zapytam na koniec o wymagania, jakie przepisy narzucają aptekom. Jakie apteka musi spełniać warunki, wymogi, by móc szczepić? I jeszcze jedno pytanie od słuchaczy. Czy technik farmaceuta także może szczepić pacjenta?
Szczepić może wyłącznie farmaceuta, czyli magister farmacji. Dodatkowo jest to osoba, która przechodzi specjalne szkolenie. Co ważne, nie tylko w zakresie samego podawania szczepionki, techniki sporządzania tych szczepionek, ale również w przypadku pierwszej pomocy. Natomiast jeżeli chodzi o same wymogi lokalowe, na pewno musi to być wydzielona część, która musi być wygłuszona, która musi zapewnić intymność, która musi zapewnić pełen komfort pacjentowi. Oczywiście wyposażenie absolutnie konieczne dla takiego punktu. To oprócz takich prostych rzeczy jak dostęp do komputera czy elektronicznej książki szczepień, no ale to przede wszystkim dostęp do zestawu przeciwwstrząsowego, dostęp do adrenaliny, oczywiście wyposażenie umożliwiające czy położenie tego pacjenta, czy nawet proste zabiegi higieniczne, takie jak umycie rąk. To jest dostęp do lodówek, w których te szczepionki są przechowywane, ponieważ jest to świadczenie refundowane. On jest bardzo mocno kontrolowany nie tylko przez inspekcję farmaceutyczną, ale także przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Rozmawialiśmy dziś o szczepieniach w aptekach. Naszym gościem i rozmówcą był pan doktor nauk medycznych Marek Tomkow, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.
Radiowa Klinika Zdrowia. Magazyn medyczny. Zaprasza Krzysztof Czerwiecki.